Myślę, że praca dźwiękowca to jest technologia, kreatywność, ale to też jest współpraca z twórcami. Znajdywanie języka, komunikacji, rozumienie intencji twórców, że ktoś mówi, że ma jakiś problem i ja powinienem znaleźć rozwiązanie, nie? Czasem naciskając dwa guziczki, nie? Na klawiaturze.
Serwus, nazywam się Piotr Cieszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. A ten epizod powstał dzięki współpracy z firmą Animoon, która zajmuje się produkcją animacji dla seriali oraz filmów krótko- i pełnometrażowych. Niedługo Animoon będzie obchodzić swoje 10. urodziny i z tej okazji specjalnie dla Was pomogli mi dotrzeć do 10 niezwykle ciekawych osób związanych z ich działalnością oraz przeprowadzić z nimi wywiady. Ludzie ci mają niesamowite doświadczenie i aktualnie bardzo silny wpływ na rozwój polskiej animacji. Dlatego nie zwlekając już, zapraszamy Was teraz do posłuchania jednego z nich. Serwus, mili moi, jak zwykle specjalny gość jest razem ze mną tutaj, tym razem kompletnie jakby z innej beczki, ale z drugiej strony totalnie z naszej beczki. Będę rozmawiał teraz z kimś, kto nie jest twórcą animacji, ale się bardzo mocno ociera o naszą branżę. Tutaj przedstawiam od razu Wam Michał Fojcik. Cześć Michał.
Cześć, cześć Piotr, dziękuję za zaproszenie.
Okej, okay. Michał jest dźwiękowcem i to jest dla mnie taki bardzo wyczekiwany gość. Bardzo zawsze chciałem zrobić wywiad z dźwiękowcem, bo mam mnóstwo pytań. Kiedyś słuchałem właśnie podcastu z dźwiękowcem i jestem ciekaw właśnie, jak będzie odpowiadać na pytania ktoś z naszego kraju, bo tam akurat była rozmowa z jakimś Amerykaninem. I teraz tak, właśnie. Ja używam tutaj hasła dźwiękowiec i teraz pytanie do ciebie pierwsze, Michał, czy jest to obraźliwe, czy nie? Czy lubisz określenie jak jakiś sound designer, czy ktoś taki?
Nie, na pewno nie jest obraźliwe. No, trochę tak jest, że nosimy dużo kapeluszy na jednej głowie, tak? Z angielskiego wprost tłumacząc. Jestem sound designerem, jestem, można powiedzieć po polsku, reżyserem dźwięku. Dźwiękowiec, no to jest taki potoczny polski termin, ale jak najbardziej prawdziwy.
Okej. Okay. Kwoli wyjaśnienia, jak tutaj trafiłeś do mojego podcastu, to jest już, wiecie, jeden z epizodów związanych właśnie ze studiem z firmą Animoon i Michał współpracuje właśnie z Animoon, udźwiękawiając ich animacje. Stąd jakby właśnie ten charakter naszej rozmowy, czyli najprawdopodobniej pewnie zapytam go, jak nagrywa swoje dźwięki, czy biega z mikrofonem po lesie, czy coś w tym stylu, tak sobie to zawsze wyobrażam. Ale właśnie będziemy rozmawiać, jak wygląda troszeczkę z technicznej strony, jak i w sumie jakiejkolwiek innej strony udźwiękowianie animacji. Więc tak, może słowem wstępu, Michał, opowiesz troszeczkę o sobie, tak żeby ludziom nakreślić mniej więcej jakby troszeczkę twojej historii, żeby widzieli, skąd się właśnie sound designerzy biorą.
No więc tak, no, zajmuję się tym już prawie od 20 lat. Pracowałem najpierw w takim krakowskim studiu Nieustraszeniowcy Dźwięków, gdzie zajmowałem się dźwiękiem do multimediów, właściwie do wszystkich mediów, do telewizji, do radia, trochę do filmu też. Później 4 lata spędziłem w Alvernia Studios, takim studiu filmowym, które koło Krakowa było niestety. Jakiś czas temu się zamknęło. No i tam miałem, tam byłem sound designerem i też odpowiadałem za cały dział postprodukcji dźwięku. No i tam już zajmowałem się przede wszystkim filmami fabularnymi. Później w 2015 roku Alvernia zamknęła się jako studio. No i wtedy otworzyłem swoje własne miejsce w Krakowie, studio Soundmind. No i tak z roku na rok to studio tak powoli, ale cały czas się rozrasta, jest nas coraz więcej. To już jest w tym momencie około 9 osób, kilka studiów i no, każdy w swojej specjalizacji zajmuje się częścią dźwięku do filmów. Także no, zajmujemy się udźwiękawianiem filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych. Także pełną postprodukcją dźwięku. Nie zajmujemy się dźwiękiem na planie. Tym zajmuje się kolega, który z nami współpracuje, Bartek Bogacki. Ale pełną postprodukcję dźwięku można w studiu wykonać.
Okej. Okay. Powiedz mi właśnie, zadałem to pytanie, właśnie skąd się biorą sound designerzy? To jest tak, że z zamiłowania, czy jakąś szkołę muzyczną kończyłeś, coś w tym stylu?
No myślę, że przede wszystkim na pewno z zamiłowania, bo to jest praca trochę szalona. Trzeba zrobić czasem jakieś dziwne, różne rzeczy, pojechać w dziwne miejsca, nagrywać dźwięki. Jestem absolwentem inżynierii dźwięku na AGH, ale to w tamtym czasie był to kierunek taki bardziej techniczny. Też skończyłem taką szkołę realizacji dźwięku, ale później brałem udział w stażu takim internetowym u sound designera z Nowej Zelandii, Team Apprable. No i ja uwielbiam się uczyć. No dzisiaj internet już jest tak potężnym źródłem wiedzy na większość tematów. No i to też strasznie lubię w tej pracy. Raz, że każdy projekt jest inny, ale też właściwie każdy dzień jest trochę inny i cały czas coś nowego się dzieje, więc trzeba się czegoś douczać cały czas. Także. Mhm. No, każdy z nas myślę, że trochę tej wiedzy uczy się i inspiruje się pracą innych, ale też no, zwłaszcza w Polsce jakby to nie jest taka branża, gdzie istnieje takie pojęcie stażu, pracy przy jakimś mistrzu i później w taki rozwój ewolucyjny. No w Polsce ta branża jest dużo mniejsza niż w Stanach, bo teraz o tym myślałem. No ale tak, no także dużo też takiej samodzielnej nauki. Mhm. Naprawdę.
No właśnie, chciałem ciebie zapytać, czy jakby w branży właśnie audio są jacyś tacy właśnie superstars i tak dalej i trochę brzmi jakby nie. To są czy nie?
Oczywiście, że są. Nie, ja bardzo lubię też, mam jakiś taki właśnie tak super bohaterów dźwiękowych. Począwszy od początki takiego sound designu filmowego, to są lata 70., kiedy to pojęcie powstało. Wtedy Walter Murch, Czas Apokalipsy, Ben Bird, Gwiezdne Wojny, Alan Splet, filmy Davida Lyncha. I to była taka wielka trójka sound designerów, którzy i stworzyli ten termin, ale też jakby koncepcję tego, jak tworzyć dźwięk w sposób taki właśnie, że, o czym pewnie pogadamy za chwilę, że mikrofon jest głównym narzędziem i kreatywność taka zupełnie nieograniczona. Także to są tacy moi bohaterowie. No i oczywiście kolejne pokolenia dźwiękowców, do których dokonania cały czas śledzę.
Jasne. Słuchaj, teraz zanim dojdziemy jeszcze właśnie do dźwiękowania animacji, ja ciebie tak właśnie popytam, tak jak już mówiłem, że bardzo oczekiwałem takiej rozmowy i zadam ci jeszcze takich typowo życiowych pytań. To jest tak, że na przykład mamy branżę kreatywną, czyli coś, co laik jest w stanie zrozumieć, typu obraz tak naprawdę. Dźwięk, zakładam, też jest branżą kreatywną. I teraz pytanie, jest czy nie jest z swojego punktu widzenia? Jest w tym kreacja?
No absolutnie jest i mam nadzieję, że widownia też to zauważa. Tak samo jak w szeroko pojętym obrazie, tak? Czy to jest fabuła, czy to jest animacja, jest bardzo duży element technologii, no bo wszyscy używamy narzędzi, komputerów, mikrofonów, kamer. To też jest część naszej pracy, żeby być rzemieślnikami, tak? I jakby się absolutnie uważam, że to jest termin taki godny, ale no też jest ten element takiego smaku, który się wypracowuje i intuicji i kreatywności właśnie, która w pewnym momencie pomaga znaleźć rozwiązania do bardzo nieoczywistych zadań i też zwłaszcza w animacji znajdować nie tam, gdzie by pierwsza myśl mogła wskazywać, czyli trochę jakimś takim abstrakcyjnym myśleniem. Tak się często mówi, że dźwięk jest dobrze zrobiony wtedy, kiedy nikt go nie zauważa. No i tak często jest, tak, że ludzie pracę dźwiękowców bardzo często mylą z pracą kompozytorów, że jakby wkład taki kreatywny w film, który jest, muzyka jest takim wspaniałym partnerem dla dźwięku, tak? W różnych filmach, w różnych relacjach, tak? I proporcjach dźwięki i muzyka występują w obrębie sceny czy całej kompozycji, ale dźwięk absolutnie jest kreatywnym narzędziem, tak?
No właśnie, już wspomniałem, że swego czasu słuchałem wywiadu właśnie z dźwiękowcami i tam padło takie bardzo fajne hasło, które mi się spodobało, jakby, które mnie w ogóle zainspirowało, żeby samemu przeprowadzić ten wywiad. To jest, że niestety zabi mnie, nie pamiętam, kto to był, mogę znaleźć, ale nie chce mi się teraz, ale padło hasło takie, że człowiek ten powiedział, że dźwięk jest tak ważny, że tak naprawdę jesteś w stanie na przykład oglądać jakąś historię, jakiś film i nagle obraz znika, tak, ale dźwięk dalej jest, jakaś muzyka i on mówi, że zwróć uwagę, że to, co słyszysz, dalej jest w stanie utrzymać twój właśnie jakby stan emocji i tak dalej, jest może historia, jakby się nie wiesz za bardzo jak toczy, ale dobrze wiesz mniej więcej, jaki jest klimat danej sceny i tak dalej. Więc on mówi, że jakby właśnie, że dźwięk jest super ważne, że to nie jest jakieś tam po prostu tło do obrazu, tylko to jest po prostu integralna część w ogóle filmu.
No absolutnie, znaczy no, reżyserzy typu David Lynch czy Steven Spielberg, oni uważają, że dźwięk to jest co najmniej 50% filmu, tak? Że oczywiście, no to jest dzieło audiowizualne, tak? Dźwięk totalnie zmienia percepcję obrazu i poza tym, że niesie część informacyjną, tak? Dialog też niesie część, jakby tekst, tak? To też wnosi emocje i tak samo całe udźwiękowienie, o którym pewnie też zaraz sobie porozmawiamy, nosi ten element emocji. Więc często dźwięk się trochę tak bierze, tak take for granted, tak, że nie zauważamy go, bo jest i widzowie mają wrażenie, że cały dźwięk, jaki w filmie oglądają, że jest zarejestrowany na planie, bo to przecież tak zostało zainscenizowane. No ale przecież plan filmowy wygląda tak, że jest kadr, a poza nim jest tam 100 osób, które robią tak tysiąc innych rzeczy i też za to kocham pracę przy animacji, bo tam jakby tam nie ma nic za darmo, nie? Jakby nie ma żadnego dźwięku z planu, co jakby no, jest często trochę więcej pracy z tym niż z fabułą, no ale w związku z tym można pójść w każdą stronę, nie? Jakby nie jest tak, że jesteśmy przypisani już do czegoś, co już powstało, tylko no właśnie kreatywność pozwala nam stworzyć cały świat, nie? Wokół bohatera.
Tak jest. Słuchaj, takie mam pytanie, które mnie zawsze zastanawiało, bo jakby z dźwiękiem, znaczy zawsze, od 2 lat mniej więcej, no jak prowadzę ten podcast, i trochę zacząłem się bawić tam w Adobe Audition i jakby zrozumiałem, że moim ograniczeniem jest to, że nie mam słuchu, tak? Nie wiem, co to znaczy dobry dźwięk, bo jedyne, co ja rozumiem, to jest to, co tylko ja odbieram, a zakładam, że dźwięk mam już zepsuty muzyką punkową i tak dalej, za młodych sobie słuchaną. A no właśnie, i to jest to pytanie, które chciałem zadać właśnie. Czy u was higiena pracy... No i istnieje, musi istnieć. Jakby co się dzieje z waszym słuchem? Czy trzeba go mieć? Czy można go wytrenować? Jak o niego dbać? I czy można go stracić i stracić pracę?
Znaczy, no, na pewno polemizowałbym z tym, co powiedziałeś, że nie masz słuchu, bo każdy z nas słyszy i każdy na co dzień i oglądając filmy czytamy jakby to, co zostało nam opowiedziane i w życiu też słyszymy, czy nie wiem, czy drzwi zamknęły się 2 metry od nas, czy 15, i jakby nie potrzeba tego tłumaczyć, tak, że każdy z nas rozumie różnicę w brzmieniu. Jest tak, że jest Walter Merch właśnie, ojciec sound designu i który stworzył dźwięk do Czasu Apokalipsy, do Ojca Chrzestnego, Angielskiego Pacjenta, ale też jest no, jednym z chyba jedynym w historii filmu człowiekiem, który dostał 2 Oscary. Jeden za montaż, drugi za dźwięk do filmu. On też jest no, takim guru i takim filozofem montażu dźwięku, obrazu i dźwięku też. On powiedział, że obraz wchodzi tak głównymi drzwiami, tak? A dźwięk gdzieś skrada się z tyłu właśnie przez okno, tak? Że jakby zupełnie odbieramy go tak podskórnie i nieświadomie. Człowiek słyszy, rozpoznaje dźwięki, zanim się urodzi, czyli zanim zacznie korzystać ze wzroku. Więc każdy z nas jest bardzo, bardzo wrażliwy na ten zmysł. oczywiście, że jest kwestia dostrojenia takiego świadomego używania. To ostatnio właśnie rozmawiałem z kimś, że nad wieczorem chodząc z psem na spacery słyszę takie ludzie w samochodach montują takie urządzenia do odstraszania kun, które piszczą tam nie wiem, na 16 kHz i pewnie jeżeli ludzie słyszą nawet te częstotliwości, bo no, słuch nam niestety z czasem się pogarsza, to też nie zwracają nie, uwagi na takie rzeczy, ale każdy z nas ma aparat, żeby to jest kwestia wystrojenia. A wracając do higieny pracy, no to tak, to oczywiście no, jest... dzieci na pewno słyszą lepiej od nas, jeśli chodzi o zakres częstotliwości, tak? Bo rodzimy się ze słuchem, możemy słyszeć do 20 kHz, a ludzie w naszym wieku już słyszą gdzieś tak do 15 i to cały czas spada. No i oczywiście też, no jak to, i to sam też słyszę, że jeżeli no, za długo pracuję albo mam jakiś, zwłaszcza przy miksie filmów jakichś intensywnych, no to jest taki moment, że trzeba sobie powiedzieć już na dzisiaj dość, nie? Że jak zaczyna piszczeć w uszach, to już znaczy, że się przesadza. I no, nie siedzieć za długo w studiu i grać za głośno.
Jasne. Tak widzę, że będziemy tak powolutku krążyć właśnie w kierunku właśnie dźwiękowienia animacji, ale jest dobrze. Bo kolejnym takim pytaniem przybliżającym nas do tematu to jest właśnie, bo ja tak zadałem trochę pytanie na temat właśnie jakości dźwięku jakby sound designera. Dlaczego? Bo zdaję sobie sprawę, że są pewne standardy dźwiękowe. Tak, czyli na przykład do. Na przykład ja gdzieś tam w Adobe Audition ustawiam sobie jakiś tam normalize sound na minus 3 decybele, coś takiego, później sobie jakiś tam match sound ustawiam na jakieś minus 16 decybeli. Ja za bardzo jakby nie kumam, po jaką cholerę to ustawiam, ale jakby mądrzy ludzie w internecie mówią, że tak trzeba ustawić, no bo to jest taki pewien standard. I śmieszna rzecz, że jakby. Na początku tego nie kumałem, ale później na przykład słucham sobie na przykład jakichś filmów YouTube'owych głównie, tak? I widzę, że wiele osób, twórców zlewa w ogóle temat dźwięku i na przykład nagrywają zbyt cicho, tudzież zbyt głośno i to mnie cholernie mierdzi. Jak sobie myślę, kurde, przecież ktoś wymyślił taki standard. I chciałem właśnie ciebie zapytać, jakby, czy te standardy to jest naprawdę takie bardzo kluczowe, że to jest jakby już takie odgórnie narzucone jakiś standard w branży, czy to jest raczej takie jakieś pewne trendy związane z dźwiękiem na przykład? Tudzież właśnie z technologiami, na przykład kinowymi, czy telewizyjnymi, czy w tym momencie streamowymi, bo teraz jest bardzo dużo VOD. Właśnie to też pytanie, jak to teraz wygląda?
No, standard głośności w kinie jest bardzo prosty, ale taki też trochę subiektywny. Filmów kinowych nawet dobrzy mikserzy niespecjalnie muszą używać mierniki, po prostu codziennie pracujemy na tej samej głośności dźwięku. Studio jest skalibrowane, ma wszystkie głośniki skalibrowane do odpowiedniej głośności, wygenerowały odpowiednie ciśnienie akustyczne. I pracując codziennie i zazwyczaj w filmie są dialogi, więc wiemy no, jakby z jaką głośnością dialogi powinny grać i wszystko, cały świat wokół tego się miksuje, tak? Czyli atmosfery będą trochę ciszej, muzyka będzie w tle, będzie pod dialogami, będzie tak, a jak ma być głośniej, to głośniej. Oczywiście to wszystko jest... Wszystko zależy, tak? I czasami no, po to są też reguły, żeby je czasem właśnie zmienić albo zaskoczyć widza. Ale no, w kinie jest standard takiej głośności Dolby, który od lat 70. istnieje, aczkolwiek trochę teoretycznie i jakby w pewnym momencie stało się tak, że w kinach te filmy zaczęły być ściszane, więc dźwiękowcy zaczęli coraz ciszej, coraz głośniej zgrywać filmy. No, jest to trochę taka zabawa. Przy streamingu jest bardzo proste, po prostu jest bardzo konkretnie podane na przykład dla Netflixa parametry dźwięku, w jakich powinniśmy się zmieścić z dialogami i to sprawia, że te filmy są powtarzalne i brzmią na równej głośności. Przy podcastach też są jakieś parametry lufsów, czyli takich no, jednostek głośności, które które trzeba zmierzyć. I no to jest zawsze, o ile film w kinie jest takim odrębnym dziełem, tak, poza jakimiś reklamami i trailerami, które idą wcześniej, to przechodzimy do kina, siadamy i oglądamy to w tym miejscu i wychodzimy. O tyle, tak jak mówisz właśnie, i to jest super ważne, że na YouTubie czy na jakimś serwisie z podcastami ludzie słuchają kilku rzeczy po sobie, tak? I po to jest ta standaryzacja, żeby po prostu odbiorcy zapewnić dobry komfort, nie? Także to jest bardzo ważne.
A nie czujesz się, bo wiesz, bo teraz jakby wchodzimy tutaj już właśnie w tę strefę content, produkcji kontentu, na przykład na potrzeby internetu, no nie możesz, jakby nie da się oszukiwać, że jakby no pewnie do was też trafia bardzo dużo jakby zleceń takich, żeby tworzyć coś pod internet i masz świadomość, że tam jest bardzo dużo teraz materiałów wideo i tak dalej. Na pewno w jakiś sposób się cieszysz, że też popularne są właśnie typu podcasty, takie coś typowo dźwiękowego, ale jaka jest twoja taka prywatna właśnie reakcja, na przykład właśnie, nie wiem, ja tak teraz sobie strzelam, że jednak twórcy totalnie zlewają dźwięk i raczej na przykład czy masz coś takiego, że chciałbyś, żeby więcej do ciebie osób uderzało, żeby udźwiękowić im lub poprawić właśnie materiał wideo?
Znaczy, ja głównie słucham, bardzo dużo słucham podcastów i głównie to są podcasty dźwiękowe, więc no one są wykonywane przez dźwiękowców, więc one są wykonane poprawnie, ale to trochę żyjemy w takich czasach, że jakby technologia nam pozwala zrobić wszystko, ale także, nie wiem, no, że komputer ma mikrofon, tak, czy telefon ma mikrofon i mają też kamery, więc jednym narzędziem można zrobić wszystko, ale no właśnie tak jak my teraz używamy, to, że mamy zewnętrzne mikrofony, to zmienia zupełnie jakość, nie wiem, później finalną, więc to jest bardzo ważne, nie? Potem. Więc podcastami raczej, no głównie się zajmujemy filmami, ale to prawda, ja mam problem jak czasem tak, albo za cicho, a później zadzwoni ci telefon w samochodzie, albo właśnie przełączysz się na muzykę i zaraz wyrywa głośniki, albo jest coś nagrane zbyt daleko od mikrofonu, jest dużo pomieszczenia, także no ale akurat jestem w tej szczęśliwej pozycji, że słucham bardzo dużo podcastów dźwiękowych, także są zrobione okej.
Okay. Słuchaj, a czy istnieje coś takiego właśnie jak jakaś misja dźwiękowca, tudzież sound designera? No, już przybliżam jakby temat. No na przykład powiedzmy, w jaki sposób ja patrzę na to, że jest wysyp kontentu w internecie, no jakby ja patrzę przez pryzmat raczej internetu, jest wysyp kontentu, na przykład dużo explainerów, ja się zajmuję explainer videos, więc jestem taki czuły na chłam, tak, że wiele osób chce mieć po prostu jakieś tam wideo, w ogóle bez sensu, tak, zatrudniają kogoś taniego, ten ktoś tanie robi jakiś gówniany filmik i jest po prostu tego od groma, tak, ze względu na cenę. I ja mam zawsze takie podejście, że po prostu tłumaczę tym swoim klientom, że słuchajcie, no ta jakość jest ważna, tak, żebyśmy nie kojarzyli się z chłamem, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. I też właśnie ten podcast służy do tego, żeby ludzie rozumieli, jakby, że animacja to jest, nie jest coś, co robimy gdzieś w piwnicach, tylko robimy coś naprawdę fajnego i przydatnego, tworzymy popkulturę, o tak, lubię myśleć o tym. I teraz właśnie pytanie do ciebie, czy siadacie sobie gdzieś w zaciszu jakiegoś studia z kolegami sound designerami, sobie tak rozmawiacie i tak mówicie, nie wiem, typu kurde, ale mi się marzy zrobić tak, żeby na przykład, nie wiem, polskie kino było lepiej udźwiękowione, bo oczywiście tutaj jest ten psztyczek i ja muszę też poruszyć ten temat. No i na przykład sobie kombinujecie wspólnie, co można zrobić, albo jak, nie wiem, jakieś wspólne decyzje podejmujecie. Nie wiem, masz coś takiego?
Znaczy, tak, jak mówię, ja się cały czas szukam inspiracji i oglądam rzeczy robione. Niespecjalnie rozróżniam. No i właściwie chyba wszyscy dzisiaj funkcjonujemy tak, że kraj produkcji niespecjalnie ma znaczenie, tak, bo mamy dostęp do mediów i do filmów, do kontentu z całego świata równoprawnie. Więc ja bardzo lubię, jakby wychodząc do tego, co mówiłeś na początku, poza tym, że uważam, że jesteśmy artystami, tak, tworząc dźwięk do filmu, no to jesteśmy też jakby tak samo rzemieślnikami i musimy rzeczy po prostu wykonać tak, żeby one były jak najlepsze jakościowo i jakby no, ta jakość jest jakimś absolutnym priorytetem, nie? I w filmie zrozumiałość dialogów, jakiś cały czas, nie wiem, tam śledzimy to, co się dzieje, nie wiem, że jakieś nowe pogłosy, pluginy do dodawania pogłosu się pojawiają, więc to cały czas to jest takie dążenie do rozwoju i do doskonalenia się i cały czas też inspirujemy się tym co oglądamy gdzieś i to też przez ilość materiałów, która dzisiaj jest dostępna w streamingu, to, że możemy sobie swobodniej pooglądać filmy z całego świata, to jest super, nie? Że mamy, ja bardzo lubię, nie wiem, skandynawskie kino, które ma fenomenalny dźwięk bardzo często, czy no, każda kinematografia troszkę ma inną estetykę, więc to tak, no, poza tym elementem kreatywnym i artyzm wcale nie zwalnia od odpowiedzialności i no, ten element rzemieślniczy musi być zrobiony zawsze na najlepszym możliwym poziomie.
Tak, a słuchaj, to... no właśnie, wspomniałeś, że skandynawskie kino jest dobrze udźwiękowione. Jak zdajesz sobie oczywiście też sprawę z tego, że właśnie często się narzeka na udźwiękowienie polskiego kina. Jest to prawda czy nieprawda, że... Bo słyszałem dawno temu, że jakby w polskim kinie się oszczędza na dźwięku, a ostatnio jakiś taki artykuł trafiłem, że jest to nieprawda, że mamy po prostu te same możliwości, właśnie tak jak powiedziałeś, że ze względu na dostęp do internetu, jakby już technologie, sprzęt mamy to samo, co na zachodzie, tylko że polski język jest źle brzmiący.
Zaczynając od początku, w skandynawskich krajach też jest taka dyskusja, tylko tam nie ma, że duńskie filmy brzmią źle, tylko po prostu no to jest specyfika polskiego internetu, tak, że jakoś zawsze się o naszym ogródku jakoś tak intensywniej, powiedzmy to bardzo naokoło, rozmawia. Ale ta dyskusja toczy się we wszystkich krajach. I ostatnio czytałem artykuł, z którego się dowiedziałem, że 80% widzów w Stanach ogląda filmy z napisami. 80%.
O, ciekawe.
Więc bardzo często pada hasło właśnie, że amerykańskie filmy są tak udźwiękowione, że słychać dialogi, a w Polsce jest problem. Oczywiście no, to jest jakby niekończący się temat i dyskusja za każdym razem, jak przy każdej rozmowie. Jest naprawdę bardzo dużo czynników, które wpływają na to, że ten temat istnieje, ale to nie jest, po pierwsze, to nie jest tylko temat z naszego ogródka, bo on istnieje wszędzie, więc, ale istnieje, jakby no, nie można się tego wypierać, że to nieprawda i nie ma oszczędności, tylko to jest powszechny temat.
No, ostatnio miałem taką rozkminkę, że tak sobie pomyślałem, dlaczego na przykład amerykańscy piosenkarze, tudzież właśnie tak jak mówisz, kino na przykład brzmi jakoś tak bardziej profesjonalnie, no nie? I doszedłem też do takiego wniosku, że kurczę, na przykład takie Stany Zjednoczone są pełne tak naprawdę emigrantów, nieważne, czy tam na przykład, nie wiem, czy akurat po jednym pokoleniu, czy po dwóch, bo zakładam, że nawet, nie wiem, jak będą trzy pokolenia, to tak czy siak na przykład... Nie wiem, dla ludzi z jakiegoś ze świata latynoskiego, ten taki czysty angielski też brzmi w jakiś sposób jako coś obcego, gdzie się bardzo dużo jakby błędów nie zauważa, tak? A u nas jest tak, że właśnie jesteśmy dość takim typowym społeczeństwem, że w Polsce żyją sami Polacy, więc łatwiej jest nam tak usłyszeć własne błędy.
Znaczy, na pewno to, co powiedziałeś i to na ten temat kiedyś rozmawiałem w radiu i redaktor powiedział, nie udało nam się tego zlokalizować, ale że czytał jakiś artykuł z gazet z początku kina, czyli z początku XX wieku, i wtedy zastanawiano się, czy w ogóle polski dźwięk, czy można zrobić filmy z polskim językiem ze względu na specyfikę tego, jak brzmi nasz język. Angielski język jest językiem samogłoskowym. Bardzo dużo melodii, dużo samogłosek, to sprawia, że te głosy wszyscy tam mają niżej, bo no, ten dźwięk jest oparty na samogłoskach. My mamy z kolei dużo tych głosek szeleszczących, które się nazywają sybilanty. No i one właśnie tutaj było zastanowienie, czy sprzęt taki dźwiękowy właśnie z początków kina jest w stanie go zarejestrować. I to jest duży temat. Jakby to, że my potrzebujemy słyszeć te dźwięki, żeby zrozumieć, co ludzie mówią. Jeżeli rozmowa jest, nie wiem, na ulicy, albo jest jakaś bardzo emocjonalna rozmowa i aktor mówi bardzo cicho, to też potrzebujemy to słyszeć. A to są ta część dźwięku, którą bardzo łatwo zgubić na planie, w złych warunkach akustycznych, jak mikrofon jest ukryty pod ubraniem, jak aktor powie za cicho, jak mikrofon nie trafi w dobrze kierunkowy faktora, jak jest za dużo pogłosu. No, tysiąc powodów może być, które sprawią, że będzie po prostu trudniej, tak? Mhm. A do tego jeszcze dochodzi no, cała masa innych elementów, tak? Czyli w kinach, jak ludzie oglądali tylko filmy w kinach, no trochę, nie możemy powiedzieć, że dzieje się rewolucja, ale ta rewolucja się właśnie wydarzyła, tak? Że no, kiedyś produkowało się i my też pracując nad filmami, najpierw robimy dźwięk do kina, i później do telewizji osobną wersję, na DVD, do streamingu, czyli każde z mediów ma osobne zgranie z inną dynamiką.
O, to jest
no i kiedyś pracując, robiąc film kinowy, było wiadomo, że po prostu ten film będzie oglądany w kinie w bardzo specyficznych warunkach, z porównywalną głośnością, w cichym miejscu, z dobrymi głośnikami, z niezbyt dużym pogłosem wewnątrz. A filmy do telewizji robiło się zupełnie inaczej. Muzyka była kiedyś dużo ciszej w filmach telewizyjnych. Efekty były tylko ilustrowały tak narracyjnie. Dzisiaj po pierwsze nie wiemy, na czym widzowie oglądają, bo ktoś może oglądać na telefonie, na słuchawkach, ktoś może oglądać na laptopie, a jakim laptopie, tak? To może oglądać na telewizorze, a dzisiejsze telewizory mają grubość screenu z laptopa i głośniki grają w ścianę do tyłu. Przecież tak są skonstruowane dzisiejsze telewizory i ten telewizor może stać, nie wiem, no właśnie zaraz przy ścianie, co będzie sprawiać, że zazwyczaj tak jest, że to dudni. Ktoś może mieć soundbara, ktoś może mieć duży pogłos w pokoju, a ktoś może mieć, nie wiem, zestaw 5.1 albo Atmos w domu, więc i to jest jeden dźwięk, który trafia do każdego z tych odbiorców, więc to jest super wyzwanie, tak?
Żeby no właśnie chciałem zadać pytanie, jakby jaką wagę gra fizyka w sound designie, tak? No bo na przykład ja jestem po teleinformatyce, tak? Miałem tam też oczywiście do czynienia z przesyłem sygnałów i tak dalej, dźwięku. No i jakby też fale elektromagnetyczne jest to temat, który gdzieś tam też oczywiście liznąłem. I ogólnie fale. Więc właśnie na przykład, jeżeli postawię sobie woofer przed sobą, tak, fala dźwiękowa jest znacznie dłuższa, więc usłyszę go gorzej. Muszę się od woofera odsunąć, żeby usłyszeć lepiej ten dźwięk. Przynajmniej z mojej perspektywy, tak jak ja to rozumiem i z mojej takiej, no jakby ze swojego odsłuchu, tak. I tak jak mówisz, że gdzieś tam na przykład w ekranie, w zwykłym telewizorze głośniki są do tyłu, właśnie jest to odbicie od ściany, teraz się jednak soundbary stosuje, więc bierzecie, jakby właśnie rozkminiacie takie rzeczy, właśnie bierzecie tą fizykę pod uwagę, na przykład jak będzie słyszane, na przykład albo zakładacie błędy słyszalności widza i tak dalej, że na przykład ktoś po prostu w zbyt małym pomieszczeniu ma zbyt duży telewizor zbyt dużymi głośnikami.
Znaczy no, na pewno jest szereg rzeczy, która sprawia, że dźwięk się lepiej przenosi na wszystkich mediach i no, nie możemy też zakładać najgorszego scenariusza, tak? Bo wtedy no, popsujemy przyjemność oglądania dla wszystkich widzów, ale no, poza tym, że mam w studiu głośniki duże, główne, za, no, które brzmią świetnie i tłumaczą się na głośniki kinowe, mam też malutkie głośniczki, które, na których sprawdzam wszystko, jak to brzmi, jak ludzie oglądają cicho, prawie że w mono. I no, w ten sposób symulujemy to, żeby sprawdzić, jak zabrzmi materiał na innym, tak, nie na takim perfekcyjnym, bo bardzo rzadko zdarza się, żeby jakieś kino komercyjne brzmiało tak dobrze, jak sala do zgrań, tak, bo to jest referencyjne miejsce. Mhm. Tak samo obraz też tam jest referencyjny. Czy właśnie w sali do kolor korekcji, w normalnym świecie po prostu już zawsze są jakieś kompromisy technologiczne. No ale nie no, to jest ogromny priorytet, tak? Zrozumiałość mowy, głównie dialogów. Myślę, że Polska też jest, i nie jest to bez znaczenia, jest to trochę moja teoria, ale dużo osób się, znaczy, nie, ale nie tylko moja, to, że Polska jest taką wyspą w ogóle w skali świata, gdzie filmy są oglądane z listą dialogową czytaną przez lektora, z zerową dynamiką, i to, że tak wychowujemy się słuchając tak filmy, a nie filmy z dynamiką taką, że właśnie, że ludzie mówią, ktoś jest bliżej, ktoś jest dalej, ktoś krzyknie, ktoś... Oczywiście nasza praca polega na tym, żeby nie trzeba było miksować pilotem, tak, oglądając filmu, ale no żaden film nie będzie brzmiał tak jak wersja z lektorem, tak, i ja odkąd tylko jest taka możliwość i są platformy jakieś telewizyjne, czy teraz właśnie streamingowe, gdzie można przełączyć na ścieżkę oryginalną, to, no, to robię, bo jest to naprawdę duży szok dla ludzi z zagranicy, zwłaszcza dźwiękowców, tak, że no, tak są oglądane.
Profanacja, filmy, nie?
No, znaczy, no, to jest jakiś relikt, nie? Taki z przeszłości, ale rozumiem, że dużo ludzi też tak przyzwyczaiło się i dla nich jest jakby, no, nie zauważają tego, nie? Że coś takiego jest. No ale na przykład w krajach skandynawskich, gdzie nie robi się dubbingu, bo to są za małe rynki, funkcjonują napisy i dzięki temu wszyscy doskonale mówią tam po angielsku na przykład, nie? Bo dzieciaki od małego mają kontakt z no głównie z kinematografią pewnie anglojęzyczną. Nie?
No więc dobra, zbliżmy się teraz...
Tysiąc powodów.
Okej, okay. Zbliżmy się teraz troszeczkę już właśnie do animacji. I słuchaj, na przykład właśnie ja sobie robię animację i zacząłem sobie oczywiście tak rozkminiać na temat dźwięku, tak żeby coś tam sobie dodać, jakiś efekt dźwiękowy i tak dalej. I padło takie hasło właśnie w jakimś tutorialu, że trzeba dźwięk o dwie klatki, na przykład przy 24 klatkach na sekundę, o te dwie klatki puszczać wcześniej, przed na przykład lip-synkiem, ponieważ jakby światło dochodzi do oka szybciej, niż dźwięk, więc dźwięk musi po prostu wcześniej jakby się pojawić. To jest prawda czy nieprawda?
Znaczy, przyznam, że nigdy nie słyszałem takiej teorii. W kinie mamy 24 klatki na sekundę, w systemie PAL, czyli w tym, co w Europie, jak telewizja funkcjonuje, jest 25 klatek na sekundę. Siedząc od telewizora i tutaj jakby fizyka, dźwięk ma prędkość 340 metrów na sekundę, a siedzimy, nie wiem, 3 metry od telewizora, nie ma tutaj szans, żeby było takie opóźnienie. Nie, no, ale to jest kilka metrów dla każdego, więc to tutaj ta różnica będzie jak w mikrosekundach, nie? To można szybko jakoś wyliczyć. Dźwięk synchronizujemy co do klatki i każdy, na tym polega nasza praca, żeby wszystkie drzwi, kroki, wystrzały, wszystko jest co do klatki perfekcyjnie synchronizowane z obrazem.
Ale to widzisz, to jest też, nie, to jest jednak troszeczkę podrążę ten temat, no bo jeżeli bierzemy na przykład film taki live action, tak, jakiś po prostu z aktorami, to wiadomo, usta się układają w przeróżne sposoby, mniej więcej jesteśmy tak jak w sumie, nie wiem, głuchoniemi sczytują z ust i tak dalej, więc jakby wydaje mi się, że łatwiej jest sprzężyć obraz z dźwiękiem. Ale z drugiej strony właśnie mamy animację, gdzie na przykład mamy 24 klatki na sekundę. Dla oszczędzenia roboty na przykład robimy lip-sync na 12 klatkach, tak, co drugą klatkę sobie układamy usta. I do tego mamy też zazwyczaj gdzieś tam wybrane, że okej, ten lip sync będzie na 7 mniej więcej elementach oparty, tak? Czyli tam F, P, O, A, E i R, tak? Więc jakby tutaj wydaje mi się, że jednak ta rozkminka właśnie z tym przesunięciem jest potrzebna, żeby szybciej mózg wyłapał jednak dźwięk, a nie opierał się właśnie na sczytywaniu z ust dźwięku. I teraz pytanie właśnie, skoro udźwiękawiasz na przykład animację, czy masz coś takiego?
Znaczy nie słyszałem nigdy o tej teorii i obawiam się, że to nie jest prawda, bo rozmawiając z człowiekiem, który stoi kilka metrów od nas, dźwięk wydobywa się wtedy, kiedy w tym samym momencie, kiedy obraz powstaje. Może to chodzi o to, że pewne jakby w animacji, pewne ruchy ustami jakby zapowiadają to, że jakiś dźwięk się wydarzy, prawda, że nie? I dopiero jak mamy w pełni otwartą usta, to, no ale to też dźwięk ma swoją owiednię, tak, że on też nie jest tak, że zaczyna się w jakimś momencie, tylko też narasta. Więc myślę, że to bardziej o to chodziło. Na pewno nigdy absolutnie nie robiliśmy czegoś takiego, żeby jakoś kompensować inaczej dźwięk. To i w wypadku dialogów do animacji to jest, trzeba to zrobić tak analitycznie, ale też trzeba to sprawdzić, jak to siedzi i zawsze to musi brzmieć dobrze i wyglądać dobrze, więc...
No z drugiej strony chyba to jest tak, że jednak animator animuje pod dźwięk, czyli jeżeli mamy jakiś dialog, to jednak my animujemy pod to, co słyszymy, a nie jednak odwrotnie. Ale chciałem się
upewnić, i oby to był finalny dźwięk, no bo często jakby no, to jest w animacji specyficzne, tak, że często się robi animatik, do niego się nagrywa jakieś tam prewkowe dialogi, później robi się jakąś animację, do niej się nagrywa dialogi, później ta animacja znowuż ewoluuje, później się często jeszcze dogrywa reakcje, później się jeszcze poprawia animację. No czasem to jest taki ping-pong, nie?
Tak.
Więc to ma kilka etapów. A czasem się po prostu nagrywa dialogi już do istniejącej gotowej animacji, nie? I trzeba po prostu potem jeszcze bardzo precyzyjnie to zmontować, więc to jest...
No dobra, słuchaj, powiedzmy, animacja się opiera gdzieś tam na takich troszeczkę czasami standardowych dźwiękach, czyli no wiadomo, że w ramach dowcipu wrzucacie na przykład w live action ten Wilhelm Scream i tak dalej, ale wiadomo też, że na przykład te animowane wszystkie jakieś boinki, bingi i tak dalej, takie wiesz, typowe dźwięki są. I właśnie, jest tego tak dużo, że mnie osobiście zastanawia, jak ludzie, którzy faktycznie, tak jak ty, zajmują się dźwiękiem na co dzień, jak wy się w tym wszystkim cholerę odnajdujecie? Na twojej stronie przeczytałem, że masz własną bazę dźwięków. I teraz pytanie, masz własną, bo jest łatwiej stworzyć własne dźwięki i z nich korzystać? Czy jest to baza dźwięków, które sobie tam zakupiłeś i masz i umiesz się w nich odnajdować? Czy jak? No bo mnie po prostu rozwala zastanawianie się właśnie, jak wy poruszacie się w dźwiękach, bo ja na przykład mogę sobie odpalić, nie wiem, powiedzmy galerię obrazków i poszukać po obrazkach, ale u was to jest po prostu lista plików i jak się nie wklikasz, to nie usłyszysz w ogóle, co tam jest. Jak w tym chaosie w ogóle się organizujecie?
To jakby po kolei najpierw od początku to powiedziałeś o jakichś takich kliszach dźwiękowych, absolutnie, znaczy coś takiego działa, ale dla mnie i też takim złotym standardem jest dźwięk, to co Gary Rydstrom, czy jeden z takich największych, najbardziej utytułowanych sound designerów. On stworzył jeszcze na początku Pixara animację Luxo, która później się stała tym logiem, tak? Pixara samego. I on podszedł do tego w zupełnie taki świeży sposób, czyli jakby no, to, że coś jest animacją, to wcale nie znaczy, że musi się opierać na właśnie na brzmieć tak samo jak Looney Tunes i Hanna-Barbera animacje. No i też ludzie, którzy udźwiękawiali te pierwsze animacje, to też byli sound designerzy, nie? Jimmy McDonald, który robił pierwsze filmy Disneya. Oni trochę byli bardziej z dzisiejszego punktu widzenia folejowcami niż... No ale to myślę, że to był No, oni myśleli tak zupełnie abstrakcyjnie, ale bardzo wierzę w coś takiego, że to, że coś jest animacją, to wcale nie znaczy, że właśnie, że musi, jak ktoś spadnie, to musimy usłyszeć timpani, a jak ktoś tak biegnie, to du-du-du-du-du, cymbałki, bo można to zrobić tak właśnie, jak w filmach Pixara można to zrobić i realistycznie, tak organicznie, a czasem tylko trochę tam dosypać jakiś żart. I wracając do tematu biblioteki, to i tutaj idziemy w kierunku tego, jak pracujemy. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię nagrywać dźwięki nowe. Do właściwie do każdego projektu, nad którym pracujemy, nagrywamy całą, może nie bibliotekę, no ale tworzymy jakąś paletę dźwięków, z której później pracujemy. Mm-hmm. I mam, no nie wiem, dawno nie liczyłem, ale myślę, że ze 40 mikrofonów na pewno do różnych zadań. No to pozwala nam nagrywanie dźwięków zazwyczaj gdzieś w terenie, pozwala nam mieć taką świeżą paletę dźwięków, z których możemy pracować. No i te dźwięki oraz biblioteki, które jakby cały czas kupuję, bo no są rzeczy, które, nie wiem, to bardzo trudne do nagrania, jak wiatr na przykład, czy jakieś zwierzęta, zwłaszcza jakieś egzotyczne, albo jakieś egzotyczne atmosfery. To wszystko mam w swojej bibliotece. To jest w tym momencie ponad 10 tera chyba, jakieś, nie wiem, tam prawie 400 tysięcy dźwięków. Więc jak chciałbym tak tylko po nazwach wyszukiwać, no to na hasło drzwi, tak bym wpisał, no to pewnie bym dostał jakieś 30 tysięcy odpowiedzi z biblioteki. Więc mam taki program do zarządzania biblioteką SoundMiner, ze sprawą, z którego korzystam. I cała biblioteka jest bardzo, przygotowujemy go ją wypełniając wiele pól metadanych, czyli są tam kategorie, opisy takie dosłowne, czym co jest, ale też jakby czym to może być, że jaki ma, nie wiem, na przykład, że pies warczący, ale groźnie, albo jakiś playful, albo nie wiem, że cały ten kontekst emocjonalny.
Ale to są jakieś ogólnoświatowe standardy? Bo zakładam, że na przykład kupujecie jakąś bibliotekę dźwięków i rozumiem, że ona już jest wyposażona w te metadane, nie?
Przez długi czas była tylko taka, no, różne filmy miały swoje różne konwencje. Powstał jakiś czas temu coś, co się nazywa UCS, Universal Category System, i to jest taki system przynajmniej kategorii, tak? Czyli takich szufladek, w które możemy powkładać te dźwięki, czy właściwie nadać im takie tagi w metadanych. Mhm. Ale tak, no i też nasze nagrania, których robimy bardzo dużo, opisujemy w ten sposób.
Okej, okay. Dobra, to teraz już przejdziemy właśnie do udźwiękowiania filmów animowanych, tak? No bo wiadomo, można gadać o różnych filmach, ale no to skupimy się tutaj na animowanych. No śmiem sobie zakładać, że od Animoonu macie dość dużo zleceń, skoro tak ciebie Grzesiek wypunktował, to chyba współpraca jest już chyba kilkuletnia.
Tak, no ja z Piotrkiem Szczepanowiczem, z wspólnikiem Grześka poznaliśmy się dawno temu, kiedy on jeszcze robił swój film Drużnik. I super nam się pracowało, no i też potem ta współpraca z Animoon cały czas trwa. Strasznie lubię pracę z nimi, bo to co w animacji jest dla mnie wyzwaniem i taką prawdziwą przyjemnością, to jest to, że każdy film animowany tworzy cały świat, tak? I tak, że można, jakby zupełnie nie trzeba się trzymać, znaczy ten element wyobraźni i kreatywności jest no, taki kluczowy, tak, że film animowany nawet nie powinien być realistyczny, tak, bo jeżeli tak byłby w pełni realistyczny, no, to mógłby być po prostu fabularnym filmem, nie? A animacja daje możliwość, nie wiem, tworzenia jakichś subiektywnych rzeczy, jakichś zupełnie abstrakcyjnych. I projekt, przy których miałem przyjemność dla Animoon pracować, od shortów przez seriale po pełnometrażowe filmy, to no, każdy z nich jest na swój sposób wyjątkowy i to jest ogromna przyjemność, żeby w ten świat wymyślić, tak? Czyli no zupełnie inaczej, dajmy na to film SE Train Tomka Popakula, z innym światem, wizualnie i tak samo dźwiękowo. Mhm. Od rok temu zrobiliśmy film Koniunkcja Marty Magnuskiej, czy filmy Mateusza Jarmulskiego. Każdy ten świat jest zupełnie inny, tak? A zupełnie jakby w innym jeszcze, na innym terytorium są filmy takie jak Muminki, które zrobiliśmy, dwa pełnometrażowe, Magiczna Zima Muminków i Pamiętniki Tatusia Muminka. I to jest jeszcze jedna w ogóle kolejna jakaś taka emocjonalna wartość, tak, że się robi filmy dla dzieci, które jakoś tak super zawsze emocjonalnie reagują i to też jest fajne. Moje dziecko już coraz mniej bajek ogląda, ale to czy właściwie już nie. Już chyba ten czas przynajmniej na chwilę minął. Ale wejście w taki świat magiczny, tak, że wymyślanie, jak może brzmieć buka, a właśnie jakieś niblingi, tak, jak będą brzmiały, jakieś stworki, czy Hug Me, film Poszukiwacze Miodu, no to za każdym razem to są zupełnie jakby takie inne światy estetycznie, nie? I to jest taka strasznie taka ekscytująca podróż, nie? Że na początku nic nie wiemy, a później to trzeba wszystko jakoś wymyśleć i zbudować po kolei.
Jak się z tobą rozmawia podczas jakby zapraszania ciebie do projektu? Czy to jest tak, że na przykład jesteś znany z pewnej estetyki właśnie światów animowanych? No na przykład, nie, powiedzmy, oglądałem swojego czasu tą serię anime Evangelion i to było takie moje pierwsze jakby styczność z anime i pamiętam, że bardzo mocno mi się rzuciło właśnie taki dźwięk ciszy, który tam był, czyli jak zawsze miasto jest pokazane, to tam cykady te świszczały, tak, to takie dla mnie był taki elektryczny dźwięk, coś takiego jakby niepolskiego, tak, to było bardzo dla mnie fajne. I jakby zacząłem rozumieć, że na przykład, nie wiem, ktoś może się specjalizować w takich właśnie dźwiękach technicznych, takich, gdzie na przykład, nie wiem, technologie, jakieś wielkie roboty są, a na przykład tutaj, tak jak mówisz, na przykład przy zanimowanym współpracującym, to na przykład właśnie Świat Muminków, tak, czy Hug Me, jest to coś troszeczkę skierowanego do innego odbiorcy, raczej młodszego. I na przykład, nie wiem, czy jesteś w stanie podjąć się na przykład wyzwania właśnie udźwiękawiania różnego typu światów, czy na przykład w takim słodszym, dziecięcym świecie czujesz się na przykład lepiej i masz tą wrażliwość dźwięków, zrozumienie potrzeb dziecka i tak dalej.
Znaczy, no, poza projektami takich dla młodego widza, no, to jakby zupełnie innym światem jest SE Train, czy Koniunkcja, no, ale my też bardzo dużo robimy filmów fabularnych, tak, i pracowałem przy filmie Bogowie, przy filmie Hyacinth Primetime, Ukryta Gra, jakby no, to jest coś, co bardzo, bardzo lubię. To, że każdy film daje zupełnie inną estetykę, tak? Czy to jest thriller, czy to jest film, jakiś dramat, tak? Czy to jest jakiś art house, czy to jest, nie wiem, taki jakiś, no, duży film, typu, no, też robiliśmy film Disco Polo, czy jeszcze Falverni. Każdy, bardzo się cieszę z tego, że mogę w różnych estetykach pracować i różnego języka filmowego używać, tak? I w kinie gatunkowym, czy właśnie w jakimś kinie autorskim dużo filmów też robiliśmy, no, nazwijmy to, europejskiego arthouse'u, festiwalowych filmów, czasem kameralnych, czasem jakichś większych, które gdzieś bardziej się dzieją między ludźmi. Więc no, to wszystko, co mamy wokół siebie, to są narzędzia, ale one nie definiują tego, co robimy i też no, na pewno nie jest tak, że jestem jakoś przypisany czy zdefiniowany do jakiegoś tam konkretnego gatunku. Tak mówiłem, no, robimy bardzo dużo filmów fabularnych. Zdarzyło nam się też robić kilka filmów dla młodszej widowni, nie wiem, typu Tarapaty, ale no, głównie są to filmy, no, dla dorosłej widowni. I filmy dokumentalne, jakby każdy film, no, używamy narzędzi, tak, ale to w każdym filmie trochę inaczej.
Ja zadam tobie to pytanie właśnie, jak się z tobą rozmawia. Na zasadzie chodzi o to, czy na przykład jeżeli reżyser do ciebie przychodzi, czy tam producent i mówi, słuchaj, jest taki film o takiej tematyce i chcemy, żebyś go udźwiękowił. I teraz pytanie moje brzmi, to jest, ty mówisz, pewnie udźwiękowie i mówisz, co potrzebujecie, czy raczej mówisz na przykład, o świetnie, dajcie mi wszystkie materiały, ja dla was przygotuję na przykład jakiś zestaw dźwięków, które uważam, że będą świetnie pasowały do klimatu tego filmu i na przykład wy zdecydujecie. Chodzi mi o to właśnie, jak wygląda rozmowa no, klienta z twórcą takim, jakim ty jesteś, gdzie ten klient, no jak wiadomo, też bardzo mocno wczepiony w proces twórczy.
Znaczy na pewno każdy reżyser, każdy film wygląda trochę inaczej. Każdy, jakby to jest coś, co mnie fascynuje, że jakby, że proces, nie? To są jakby takie rzeczy, że zaczynamy w jakimś momencie i też odkrywamy trochę, czego film potrzebuje i właściwie każdy możliwy sposób współpracy przerabiałem. Są reżyserzy, którzy bardzo precyzyjnie wiedzą, czego chcą i mamy po prostu to zrealizować. Tutaj chodzimy trochę do takiego pojęciowego tematu, że no właściwie bardzo mało słów jest wpisujących dźwięk w ogóle chyba w języku i w języku polskim. Zazwyczaj są to analogie, nie wiem, z obrazu, tak, że chciałbym, żeby coś było, nie wiem, żeby ten dźwięk był ciężki, albo żeby był jasny, albo żeby... Nie ma za wiele słów takich dźwiękowych, albo jakichś, nie wiem, odnosimy się do muzyki. Ale więc są reżyserzy, którzy... I to też jest specyfika naszej pracy, że tak samo jak jest kompozytor i kompozytor muzyki filmowej, kompozytor robi swoją muzykę i wydaje ją na płycie, kompozytor muzyki filmowej robi coś, co reżyser powie, to jest fajne, ale trochę tutaj w tym fragmencie trochę za dużo się dzieje, chciałbym, żeby zwrócić uwagę na to spojrzenie, coś tutaj, a tutaj podkręćmy tempo. I to reżyser, producenci mają... Ja też to bardzo szanuję, bo oni są z filmem przez lata, my jesteśmy przez miesiące, więc oni znają i dokładnie wiedzą, czego potrzebują i czego chcą. Ja się tego uczę i później wnoszę jakby mając, no, jakąś, też jestem po to, żeby proponować, tak, żeby mieć pomysły, no ale ostateczna decyzja zawsze jest w rękach twórców, tak?
No wiadomo. Reżysera, producentów. A właśnie, na przykład twoje propozycje są zgodne, znaczy odnośnie całego filmu, całej sceny, czy na przykład propozycje są związane z ujęciem? Jak to wygląda?
Na pewno różnie to, najbezpieczniej jest zacząć od najtrudniejszych scen. To jest coś, czego się cały czas uczę, że są sceny, które ustawiają estetycznie cały film i później się dyskutuje. To zawsze jest proces, tak? I coś, nie wiem, oglądamy razem, zastanawiamy się, to fajne, ale tutaj może jeszcze bardziej, jakby to, a tutaj może jednak mniej, tutaj chciałbym coś cichszego, a tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to. Więc ja proponuję, całym zespołem pracujemy i wykonujemy... I to jest bardzo dobre pytanie, to w jaki sposób się rozmawia, bo taka sesja spottingowa, no tak to nazywamy, takie właśnie przeglądanie filmu scena po scenie, ona nie powinna wyglądać tak, że jakby to, co widzimy, to i tak będziemy, jakby to wiemy, że mamy zrobić, ale najważniejsze jest to, czego nie widzimy, albo to, co mamy poczuć, nie? Czyli i tutaj wracamy to, o czym mówiliśmy na początku, że dźwięk przekazuje emocje, więc dla mnie takim tym, czego najbardziej potrzebuję, to żeby mi reżyser powiedział, chciałbym w tej scenie poczuć, że on jest wkurzony na przykład, nie? Albo w tej scenie fajnie, żeby jakąś tam, nie wiem, opresyjność stworzyć. I no, jakby tutaj mamy wtedy przestrzeń do tego, żeby wszystkimi jakimiś pomysłami i środkami to stworzyć w dźwięku, bo niektóre rzeczy są oczywiste, a niektóre trzeba jakoś, nie wiem, odnaleźć. Więc to są takie najfajniejsze rzeczy z sesji spottingowej, żeby raz nauczyć się i zrozumieć, jakie estetyki, jaki jest przebieg dramaturgiczny, emocjonalny całego filmu, ale żeby też zrozumieć właśnie estetykę i to, co reżyserka mają w głowie. Nie?
Mhm. Mam jeszcze do ciebie takie pytanie, bo to jest, znaczy nie jedno, jeszcze mam kilka. Kinga Kamińska bodajże, reżyserka, chyba, mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia, nazwiska, bardzo ją przepraszam, bardzo fajna dziewczyna. Ale zadam jej pytanie.
Krzemińska.
Krzemińska, tak. Zadam jej pytanie takie, że pisząc scenariusz, czy się bierze pod uwagę pewne zmiany następujące w naszej rzeczywistości? Czyli na przykład mówimy, scena rozmowy dwóch ludzi, tak? I teraz jeden z rozmówców jest wkurzony i rzuca słuchawką. Kiedyś było rzucenie słuchawką, jest ten, czyli na przykład ja mogę pokazać, ktoś rzuca słuchawką, bach, jest ten dźwięk. Mogę też pokazać z drugiej strony, że ktoś rozmawia i jest ten taki szczęk rzucenia słuchawki, no nie? Tudzież nawet jeżeli będzie cicho odłożona, to zawsze jest jeszcze ten brak sygnału, tak? I teraz, czy jak to teraz wygląda? Jak wy reagujecie na tego typu sytuacje? Na przykład, że jak na przykład, to jest taki przykład, jak dźwiękiem pokazać, że ktoś na przykład odłożył słuchawkę smartfonu?
Zawsze.
Czy stosujecie takie starodawne dźwięki do niepasującej technologii, jaka jest na przykład teraz?
Znaczy, na pewno nie możemy zrobić czegoś, co ludzie od razu zwróciło uwagę, że widz od razu skojarzył, że to jest coś niepasującego. Jeżeli mamy podkreślić to, że coś się stało gwałtownie, to można uciąć. No, wszystko zależy od ujęcia. Jeżeli mamy słyszeć, to możemy szum jakiś towarzyszy pod spodem, może nagle zniknąć tak na ostro, albo jego głos może zostać przycięty, albo możemy usłyszeć, że palec telefonu, który stuknął w słuchawkę, albo może być. Jest taki dźwięk, jak nie wiem, jak się nagrywa na pocztę głosową, że po nagraniu są takie ty, mhm. takie kilka bipków, więc na przeróżne sposoby, więc no, czasami klisze działają, czasami coś trzeba wymyśleć, a może, nie wiem, po prostu ktoś szurnąć nogą po prostu i wstać jakoś nagle z krzesła, kończąc rozmowę, tak?
No bo wiesz, jest ta klisza taka chamska, wiesz, typu samochód rusza z piskiem na żużlowej drodze, no nie? I wiesz, żeby to dramaturgię zwiększyć, to wiesz, wiesz, jakie boksowanie. Nie,
to można to zrobić też dramatycznie, ale bez pisku opon.
No właśnie, chciałem zapytać, czy są to jeszcze jest coś takiego, że na wszelki wypadek tak jeszcze się stosuje, no wiadomo, że już jakby
można.
W 2023 już ciężko to zrobić, ale już nie wypada może tak, ale czy jeszcze
coś takiego to jest trochę pozostałości z czasów, kiedy biblioteki były bardzo małe i tam Tyler's Kit był jeden albo dwa w bibliotece, można i to jest super i chyba nawet bardziej emocjonalny dźwięk, taki mocniejszy, jak koła zerwą przyczepność na żużlowej nawierzchni i mogą, nie wiem, kamyczki uderzyć w podwozie i w karoserię samochodu. Jest cała paleta rzeczy, którą możemy podkreślić tam, tą energię sceny, więc nie, jakichś takich totalnych fejków, że właśnie, nie wiem, piszczące opony w zimie, tak, albo na deszczu, albo to jakby takich rzeczy nie unikam, bo można to zrobić w wiele innych sposobów. Chyba że po wszystkim, co zrobiliśmy, reżyserowi by jeszcze brakowało. Jeżeli powie, że mimo wszystko chce, no to okej, to jest jego film. Nie?
O, no właśnie, to jest też dobre pytanie.
Ja zrobię wszystko, żeby całą paletą dźwięków, która mogłaby wystąpić w tym miejscu, można jakieś fajne przegazowanie zrobić, albo bardzo dużo nagrywamy samochodów, więc mamy dużą bibliotekę i takie rzeczy dużo fajniej działają.
Ale powiedz mi, są momenty, w których na przykład odpuszczasz bronienie dźwięku, który chcesz użyć, czy walczysz do końca, mówiąc, kurde, jestem profesjonalistą, wiem lepiej?
Ja nigdy nie wiem lepiej. Ja wiem, co wiem, ale to jest film reżysera albo reżyserki, więc on wie, co chce, czy ona. Ja jestem po to, żeby mieć zdanie i jakby po to się mnie zatrudnia, żeby coś położyć na stole, jakieś opcje, tak, i pomysły no, jakby to, co dźwiękowo można, co z całym zespołem stworzymy. Natomiast no, jeżeli twórcy powiedzą, że w scenie, nad którą pracowaliśmy kilka dni, że chcą mieć tylko muzykę, okej, okay, nie? Go for it. Jedziemy i prawie, że zawsze, znaczy to mnie zachwyca, że czasami są, napotykamy na jakiś problem, tak? Że, no bo to też jest proces, tak? Jest dużo jakichś takich zagadek do rozwiązania, że czasami trzeba połączyć jakieś wątki, albo jest jakaś skomplikowana sytuacja i najlepsze rozwiązania pochodzą z historii, nie? Że to może, jak usłyszymy, weźmiemy z innego dubla jeszcze jedno słowo, dodamy tutaj, to naraz to wszystko zaczyna się układać, nie? Jakby podążanie za historią, za emocjami zawsze najlepiej działa, nie? Jakby, a to, ile czasu włożyliśmy. Pamiętam kiedyś scenę w filmie, w którym nagrywałem, był pościg samochodu za motorem i nagrywałem samochód, nagrywałem motor, nagrywałem przejeżdżające samochody z klaksonami. Później dopiero na zgraniu, czy tuż przed zgraniem poznałem muzykę, która zrobiła dokładnie to samo, co dźwięki, czyli po prostu taką bardzo energetyczną po prostu scenę, dużo adrenaliny. I to był właściwie, no, nic nie było słychać, jak grało i efekty, i muzyka. Mówię, to zobaczmy, reżyser mówi to, co, zobaczmy najpierw z efektami, spoko, nie, działa, zobaczmy z muzyką, spoko, działa, razem nie da rady, nie? Tam mówię, i autentycznie wtedy to było z korzyścią, bo już wcześniej był pościg, a to była taka sekwencja montażowa, mówię, zróbmy bez muzyki, nie? Jakby tydzień pracy, wiesz, mojej, jakby to nie ma znaczenia, nie? Ile emocji i ile serca się włożyło w coś, bo ważne jest, no, akurat w tamtym wypadku lepiej działało po prostu emocjonalnie w następstwie całym scen, że już wiedzieliśmy, że to jest fajny Harley jakiś i znaliśmy całą historię, nie wiem, zostały tam jakieś trzy dźwięki przejeżdżających samochodów i pewnie jakieś dwa przegazowania, ale i to wystarczyło, nie? I było kompletne i tworzyło jakąś fajną energię. A czasami jest tak, że reżyser może powiedzieć, nie wiem, że finałowa scena, a zobaczmy bez muzyki, okej, okay, dobra, to zróbmy to na samym dźwięku, nie? I tak też bywa, więc trzeba być przygotowany i myślę, że, znaczy praca dźwiękowca jakby to jest technologia, kreatywność, ale to też jest współpraca z twórcami, nie? Czyli że to, że znajdywanie języka, komunikacji, rozumienie intencji twórców, nie? Że ktoś mówi, że ma jakiś problem i ja powinienem znaleźć rozwiązanie, nie? Do tego czasem naciskając dwa guziczki, nie, na klawiaturze.
Mhm. A powiedz mi, więc, jak ogólnie, na przykład, tak jak powiedziałeś, że na przykład pracujesz dla reżysera, tak, udźwiękawiasz, no i na koniec jakby decyzja należy do niego, no nie? I powiedzmy, on wybrał drogę, która na przykład tobie niekoniecznie leży i teraz na przykład z założenia szukasz kolejnego, powiedzmy, klienta i no mówisz, ten film był udźwiękowiony przeze mnie i tamten nowy reżyser słucha i mówi, kurde, ale do dupy dźwięk jest na przykład w tym filmie. Znaczy ja nie zakładam, że tak u ciebie jest, no ale hipotetycznie. W jaki sposób sobie radzisz z tym, że na przykład mówisz, kurczę, wiesz, no tutaj zrobiliśmy jednak dobrze, ale wybór był taki, no tak, żeby wiesz, po prostu ten smród w branży tam nie szedł. Jak rozmawiasz, jak się bronisz w tej materii?
Znaczy nie kojarzę, żebym miał jakąś taką sytuację. To udźwiękowienie filmu to jest naprawdę długi proces, nie? Więc jakby tych okazji, żeby jakoś redefiniować swoje pomysły na sceny jest dużo po drodze.
Okay.
Więc to nie jest tak, że po prostu naraz jednego dnia ktoś nie wymyśli, żeby nie rozsynchronizować kroki, puścić dialogi od tyłu i dać muzykę 5 razy głośniej, to no, te wszystkie rzeczy są po coś, nie? I czasem szalone pomysły są super, nie? Że, nie wiem, robiliśmy film, w którym była jakaś scena jakiegoś takiego narastającego chaosu i naraz reżyserka powiedziała, a dodajmy tutaj dwa razy więcej dialogów, tak? Że ktoś, jakby, że to są jakieś takie sekwencja montażowa i takie skróty z coś, co jest. I oczywiście później, jak się film oddaje, to jest QC, czy Quality Control, który sprawdza i zgłaszają. Tutaj dialogi nie są w synchronie, tak, ale to jest Creative Intent. Tutaj te dialogi one nie są synchroniczne, tak? I uwielbiam takie rzeczy, bo one, no takie wyjście zupełnie poza to, co zazwyczaj się zwykło robić, więc moim zadaniem jest to, że nawet najbardziej szalone pomysły, jeżeli się pojawiają, to one się, nikt nie robi, nie ma jakiejś intencji po to, żeby popsuć film, ale właśnie nie należy się bać jakichś szalonych pomysłów, bo za nimi idzie jakaś myśl, tak? Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to znaczy, czegoś mu brakuje albo czegoś jest za dużo. Ja muszę zrozumieć to i sprawić tak, że to będzie technicznie poprawne, że jakby nie będzie to no, w jakiś film się nie potknie w tym miejscu dźwiękowo, ale kreatywnie te pomysły są bardzo często takie świeże i można wokół tego, i oby był czas na to, żeby to nie było w jakimś takim ostatniej sekundzie, żeby to móc dopracować. No i tak, no...
No w sumie ja chyba zadałem to pytanie troszeczkę ze swojej perspektywy, wiesz, bo jednak moje projekty są znacznie krótsze i jednak ja jestem zwyczaj jednym albo jedną z dwóch, trzech osób, które tworzą film, więc jakby łatwiej nas oceniać poprzez jakby za naszą pracę i wiesz, i zawsze jest ten taki strach, wiesz, że nie byłem odpowiednio dobry, ale podoba mi się to, co powiedziałeś, że jednak za każdą pracą jest pewna intencja i ta intencja na pewno jest jakby zawsze na pozytywie bez względu na to, jakby co ostatecznie wyjdzie, tak jak powiedziałeś, że chyba raczej wszystkie twórczywa we wszystkich branżach twórczych jakby są zawsze jakby ta intencja zawsze jest dobra, tak, więc nie można oceniać, że coś jest totalnie beznadziejne albo coś w tym stylu. No i też w sumie film... Że twoje filmy właściwie tak... Jest to proces, tak? Więc to też jakby ciężko, chyba raczej nie ma sytuacji, że ktoś powie, a cały film jest beznadziejnie udźwiękowiony.
Nie no, dźwięk filmowy to jest totalnie taka drużynowa dyscyplina, nie? Że jakby na poziomie zespołu, tak, że no, ja będąc reżyserem dźwięku jakiegoś filmu też nadzoruję montaż tych dialogów, efektów, zespół ufolejowy, nagrywane są posynchrony, jakby jest cały zespół, który pracuje na to, żeby później reżyserka mogli posłuchać i powiedzieć, ocenić, tak? Więc i jakby ego naprawdę jest z wszystkich doświadczeń, jakie najbardziej zachwycające są takie, kiedy po prostu ludzie myślą w jednym kierunku i czasem szalone pomysły mogą naprawdę być, no jakby nie należy się bać i to, co ja na przykład mam ogromny szacunek i uwielbiam pracę montażystów filmu. Oni mają scenariusz, mają materiał filmowy i tak się mówi, że film powstaje trzy razy, pisząc scenariusz na planie i w montażu. Ja bym dodał też jakby to, dźwięk też jest storytellingowym narzędziem i tak samo można dodać tam dużo, ale montażyści filmowi tam jakby nie wiadomo nigdy, co jest dobre, co jest złe, nie? Jakby usunięcie czasem jednej sceny, która jest super, sprawia, że film nic nie traci, a jest, nie wiem, jakoś bardziej zwięzły, bardziej komunikatywny i nie należy się nigdy przywiązywać do tego emocjonalnie, tak, że coś zrobiliśmy i dlatego, że to zrobiliśmy, to tam powinno być, albo że lubimy tę scenę, bo nawet ona sama w sobie, że jest jakaś, nie wiem, piękna, to jakie ona ma znaczenie w całej konstrukcji, nie? Czy ona w ogóle jest potrzebna w całym filmie, albo nie wiem, jest muzyka, dźwięk, czasem reżyser chce mieć jedno albo drugie, czasem chce mieć obie rzeczy naraz. I to zupełnie jakby tutaj nakład pracy, serce, ego, nie ma naprawdę, najlepiej się pracuje, kiedy nie mają w ogóle żadnego znaczenia, bo chodzi po prostu o całość, nie? Że jakby też fajne zdanie ostatnio słyszałem, że nasza praca polega trochę na tym, żeby cały film brzmiał jak całość, nie? To, że to ma jak jedna kompletna, spójna, taka koherentna po prostu, można powiedzieć, że jakby cały film po prostu był, no, jedną sceną, tak? Że to wszystko musi się trzymać bardzo razem i nic nie powinno wystawać, nic. No chyba, że tak chcemy, nie? Ale no, to o to chodzi. Nie?
Dobra. Słuchaj, naturalną rzeczą jest zapytać o przyszłość, o jakieś plany na przyszłość twoje, ale trochę wprowadzę jakby w ten temat, ponieważ ostatnio zacząłem się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. Nie wiem, czy słyszałeś, ostatnio powstał taki aparat fotograficzny bez obiektywu, który odpalasz go sobie, na przykład, nie wiem, jesteś, powiedzmy, no nie wiem, na wodospadzie Niagara, tak? I bierzesz tym aparacikiem, robisz zdjęcie, nazwijmy to. I chodzi o to, że urządzenie to sczytuje czas, w którym jest, oczywiście pogodę, gdzie z internetu sobie ciągnie, widzi po GPS-ie, gdzie dokładnie stoisz, w którą stronę jesteś skierowany i po prostu cyka ci zdjęcie wygenerowane sztuczną inteligencją, co powinieneś mniej więcej zobaczyć. No nie, tam możesz ewentualnie jakieś tam reloady zrobić, żeby uzyskać ten efekt swój taki najlepszy. Ja jakiś czas temu sobie zacząłem w ogóle tak z kolesiem jednym rozmawiać na temat w ogóle sztucznej inteligencji i tam sobie tak wymyśliłem swojego czasu aplikację, że na przykład, nie wiem, tam czytasz dla dzieci książkę i telefon na przykład słucha i puszcza ci dźwięki, które pasują na przykład do tej czytanej książki. No i zacząłem tak sobie wymyślać, że kurczę, czy sztuczna inteligencja jest w stanie na przykład już generować dźwięki, czy jeszcze nie? Że na przykład mówię, chcę na przykład do swojego projektu uzyskać dźwięk, nie wiem, amazońskiej dżungli, gdzie w tle jakiś tam śpiewa czy krzyczy ptak, na przykład, nie wiem, tukan niech będzie, nie wiem, czy one tam krzyczą, czy nie. I wiesz, i generator mi wytwarza ten dźwięk. Już, czy już coś takiego jest? Jeśli nie, to czy się boicie czegoś takiego? Czy może macie pomysły w ogóle na wykorzystanie sztucznej inteligencji w przyszłości? Bo wiesz, chciałbym zadać ci pytanie o przyszłości, ale future is now. Jakby jest teraz ten temat AI, więc jestem ciekaw, co u was w trawie piszczy.
No, ogólnie to zawsze progres narzędzi w dźwięku jest dużo mniejszy niż w obrazie przez koszty, tak? I to też widać po budżetach, że budżet filmu Marvela ma po prostu, no, dźwięk jest, nie wiem ile, ale to są jakieś, wiesz, drobne procenty, czy ułamki procentów tego, ile kosztuje obraz. Więc tam, gdzie idzie cała para taka w rozwój technologii, to głównie w obraz. I w tym momencie takich generatywnych narzędzi są eksperymenty, ale one są bardzo ograniczone. Są narzędzia, które na podstawie takich jakichś algorytmów uczenia maszynowego potrafią coraz lepiej wykonywać jakieś procesy. Tam, nie wiem, usuwać pogłos, usuwać szum z nagrań. Jeśli chodzi o generowanie dźwięków, nie za bardzo, ale na przykład jest jedno narzędzie do tworzenia głosów potworów. Można własnym głosem zrobić łaa i przerobić to na potwora, albo nie wiem, włożyć warczącego psa i przetworzyć go. Tylko wszystkie te filmy potem brzmią tak samo. A to o to chodzi. I słyszę po prostu, w których filmach jest użyty ten konkretny plugin. A można potem obejrzeć pierwszy park jurajski, tak? Czy nie, czy King Konga, i czy Władcę Pierścieni, i tam to każdy z nich brzmi inaczej, tak? Każda postać jest, ma swój odrębny charakter. I to, na czym polega nasza praca, i bardzo jestem ciekaw tego, co nam technologia przyniesie, bo na pewno dużo się zmieni i to, że pracujemy, nie wiem, przez 20 lat w jakiś sposób, to wcale nie znaczy, i na pewno raczej nie będzie tak, że będziemy do emerytury pracować w ten sam sposób, bo no, było bardzo, nie wiem, w XX wieku kilka rewolucji takich technologicznych w dźwięku, więc to na pewno nastąpi, ale moje zdanie jest takie, że nasza praca nie polega na wstukiwaniu jakichś haseł, naciskaniu guziczków i tylko na podejmowaniu decyzji, nie? Jakby to wszystko to są tylko narzędzia, nie? Których się nauczyliśmy obsługiwać, ale smak, jakiś, nie wiem, intuicja, kreatywność, to są rzeczy, dla których jesteśmy zatrudniani, a nie dlatego, że nie jesteśmy operatorami programu, nie?
Tak.
Jakiegoś.
A w ogóle słyszałeś, więc, znaczy, przepraszam, no, że się tak wtrącam, widziałeś Primal Tartakowskiego, ten serial animowany, o takim prymitywnym człowieku, i który żyje w czasach dinozaurów. I tam bardzo fajny serial. I tam jest w ogóle, tak, nie wiem, chciałbym ci polecić, bo tam jest taki fajny mix zastosowali, który tak, wiesz, usłyszałem i bardzo się podierałem, że usłyszałem, że jak dinozaury ryczą, to w ten dźwięk ryku jest wpleciony ludzki krzyk. I daje to taki super, super efekt. I właśnie tak sobie pomyślałem, że tak jak teraz powiedziałeś, że są to pewne decyzje i tak dalej, że jakby sztuczna inteligencja by w życiu nie wpadła na, wiesz, taki chwyt artystyczny, nie?
No właśnie, czasami najefektywniejsze jest właśnie takie wyjście poza kontekst, nie? Że na przykład w filmie Ziegenort Tomka Popakula, czyli pierwszej animacji, którą z nim robiłem, była taka scena, że taki nalot mew na łódź taką rybacką. No i to cały czas miałem bardzo fajne nagrania, nie? Które zrobiłem mew takich bliskich, ale to cały czas nie było wystarczająco intensywne. I dodałem do tego, to jest taki trik, jakby często używany, jest suchy lód, czyli to jest zestalone CO2, które w momencie, kiedy dotyka się suchym lodem metalu, on jakby tam zachodzi, że on ze stanu stałego przechodzi momentalnie w stan gazowy i przy okazji...
Sublimacja, czy sublimacja, już nie pamiętam.
Dokładnie. I przy okazji tego powstają drgania tego metalu, takie, które mogą być albo bardzo niskie, jakieś, albo mogą właśnie być jak krzyk, nie? Taki pisk przeraźliwy, taki przenikliwy. I do tych mew dodałem ten taki piszczący, suchy lód, no suchy lód kontra miska jakaś metalowa. W ogóle tego nie, no jakby to się skleja, ale jakby jest kolejną warstwą intensywności. To, no, bardzo często robimy coś takiego, tak, że...
Super.
Nie wiem, przegazowujący samochód, jak dodasz do niego, czy w Acid Rain na przykład na końcu, ostatnia scena, przejeżdżające samochody w deszczu. Główna bohaterka odchodzi wzdłuż ulicy, przejeżdżają samochody w deszczu. No i są takie mokre pasy samochodów po kałużach. I w pewnym momencie zaczyna to przechodzić, przemiksowywane jest w fale morskie. Mhm. Już nie ma żadnych samochodów, jest tylko ten taki szum,
super,
który ma dodany pogłos. Nie ma tam dźwięku silnika, który już jest nudny, tak, i niepotrzebny jest, dużo bardziej pracuje na scenę jakiś taki nostalgiczny element właśnie takich fal morskich, których w ogóle, no, jesteśmy w środku miasta na ulicy, i jakby zaczynamy z jednego, zmiana jest w ogóle super rzeczą w dźwięku, nie? Że jakby jak się przyzwyczajamy do czegoś, to przestajemy to słyszeć, a jak się coś zmienia, to jest dużo ciekawsze i może nas gdzieś tam poprowadzić emocjonalnie. Więc to jest kwestia, oczywiście to powstało w jakimś tam procesie, to nie jest tak, że sobie wymyśliłem, że to zrobimy tak, tylko pomysł przyszedł siedząc nad tam ileś godzin w studiu nad sceną. No i uważam, że jakby to jest to, za co nam, jakby dlaczego nas zatrudniają, tak?
Do
tego, co robimy, że podejmują decyzje niekoniecznie tam, gdzie logika by podążała, nie? I
Czyli nie, na pewno, no, nie traktuje się was jako takiej zapchaj dziury, że po prostu film powinien mieć dźwięk, więc ty, sound designerze, po prostu tam doklep to, co trzeba i tyle, tylko że jest w tym kreacja. I kurczę, słucham, właśnie tak rzuciłem hasło, że zazdroszczę, bo zawsze jak ktoś mi mówi o jakimś fajnym takim kreatywnym procesie, to miło mi się to słyszy i wiesz, tak fajnie byłoby samemu wpaść na coś takiego, nie? Nawet jeżeli nie jestem w tej branży, ale to jest fajne.
Nie, no, no ma, w na pewno nie, bo znaczy dźwięk ma ogromny potencjał taki, no tak powiedzieliśmy, no, że to jest 50% odbioru całości i ja mam przyjemność pracowania z twórcami, którzy no, to wiedzą i chcą, tak, że mają pomysły i są, no, każdy doświadczony filmowiec zdaje sobie z tego sprawę i choćby to, jakby, żeby negatyw przekuć na pozytyw, to, że ludzie narzekają na właśnie na dźwięk, to znaczy, że jednak zwracają na niego uwagę i on ma znaczenie, nie? Że jest istotnym częścią.
No, pójdzie na cytat, podoba mi się to. Dobra, słuchaj, będziemy się powolutku już zbliżać do końca, bo widzę, że już tak fajnie pogadaliśmy nawet po ponad półtorej godziny, super, bardzo mnie to cieszy, ale też nie chcę ciebie zmęczyć, ale tak właśnie zapytam, jakby o tą przyszłość, nie wiem, jakiej sobie możesz przyszłości życzyć, albo co właśnie można tobie pożyczyć właśnie w kwestii twojej pracy kreatywnej?
Dla mnie największym komplementem jest, jak twórcy wracają z kolejnymi projektami i jakby rzeczą, o którą każdy dźwiękowiec marzy, to po prostu fajnych wyzwań projektów, tak, żeby też scenariusz narzuca jakby całą też trochę co mamy do zrobienia, z jakimi wyzwaniami będziemy mieć do czynienia. Więc no, jeżeli czegoś mielibyśmy, miałbym powiedzieć, czego sobie życzę, no to ciekawych wyzwań. No, filmów, które w świadomy i kreatywny sposób używają dźwięku.
Okej. Okay. Czyli można powiedzieć, że jesteś zadowolony ze swojej pracy i po prostu kontynuowanie i ciągle jakby nakręcanie, spotykanie się z coraz ciekawszymi pewnie twórcami, to jest to, co ciebie kręci.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
Okej, okay, super. Dobra, będę ci bardzo dziękować już za ten wywiad. Bardzo się cieszę, że mogłem porozmawiać z tobą. Tak jak mówię, że byłem podekscytowany właśnie, że mogłem zadać te pytania i bardzo mnie cieszę, że właśnie uzyskałem odpowiedzi. Mi się wydaje, że jak i dla mnie, i także dla słuchaczy pokazałeś, właśnie odkryłeś te karty tego świata właśnie udźwiękowienia i że nie powinno się na pewno was traktować jako jakiś tam element potrzebny do stworzenia filmu, tylko że właśnie jako takiego partnera, który na pewno pomoże stworzyć z jakiejś tam, powiedzmy tutaj jakby z perspektywy mówię, animatorów, że jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na animację, to na pewno wy nie tylko tam pomagacie, ale też pozwalacie stworzyć jakby tak wykładniczo zwiększyć jakość tego dzieła. Więc no, bardzo się cieszę, że udało nam się to pokazać. Dobra, jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
Dzięki bardzo, Piotrek, za zaproszenie i cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać o animacji i o dźwięku.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki, cześć.
Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeee. A teraz żegnam was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka, wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
Dziękuję, bye bye!